sięgnijmy do Bożego Słowa, bo ono ma związek i z tym, o czym żeśmy tu dziś mówili, o naszych liderach, o tej zmianie pokoleniowej, ale przecież jesteście tu wszyscy, więc i dla was jest też ważne słowo, potrzebne, byście się czuli zbudowani. Sięgnijmy do 13 rozdziału Dziejów Apostolskich i pierwsze 4 wersety. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitw nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Wiecie, siostry i bracia, jak się powinien rasowy zielonoświątkowiec zachować? Jak przeczyta coś takiego, że Duch Święty wysłał: alleluja, chwała Panu, wow! To jest takie teraz modne. Czy to świadczy o większej duchowości? Pewno nie, ale o sile płuc na pewno. Ale wcale nie ignorujemy prowadzenia Ducha Świętego. Co zdarzyło się temu kościołowi w Antiochii, takiego niezwykłego, że Łukasz aż o tym napisał? Oni szukali Boga, szukali społeczności z Bogiem, rozmawiali z Bogiem, a Bóg z nimi rozmawiał w kontekście uwielbienia, wysławiania, modlitwy, słuchania słowa, wsłuchiwania się w to, co Bóg przez innych mógł powiedzieć. I Kościół został napełniony Duchem Świętym, Jego obecnością, a Duch Święty przemawiał do Kościoła. Temu Kościołowi w Antiochii Bóg dał prowadzenie. I ten Kościół mógł się czuć uprzywilejowany, że nie muszą polegać tylko na własnej mądrości, ale że mogą liczyć na Boga, mogą liczyć na Ducha Świętego. Nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, kochani, że są pewne niuanse, nawet i w tym tekście, które o czymś ciekawym świadczą. Czasem myślimy sobie, że liturgia, nabożeństwo poukładane, uporządkowane, to jest hamowanie wolności Ducha Świętego. A my przecież jako zielonoświątkowcy chcemy wolności takiej duchowej. Że brak takiej wolności to duchowe skostnienie. Potrzebujemy, kochani, wolności. Bo Duch Święty to wolność, ale nie chaos. Czy zauważacie, co tu jest powiedziane? Gdy oni odprawiali służbę pańską. Nie, że szli na żywioł, że robili, jak im popadło, tylko odprawiali służbę pańską. A odprawiali to znaczy, mieli nabożeństwo uporządkowane. Tam był ład i porządek. A jednak w tym zliturgizowanym, czy wśród tych liturgików, którzy tak się trzymali tego odprawiania nabożeństwa, Duch Święty mówił. Duch Święty do nich przemawiał. I oni słyszeli Jego głos. Mieli prorocze prowadzenie. Bogu to nie przeszkadza. Bóg nie ma oporów, aby liturgikom dać prowadzenie swojego Ducha Świętego. Co Duch Święty mówi? Po pierwsze, mówi: odłączcie mi. Nie odłączcie dla pastora, dla zboru, bo jest jakaś potrzeba. Duch Święty zaczął od tego. Odłączcie mi. Kiedy myślimy też o Januszu i o Michale, to wierzę, że to był taki czas, kiedy Duch Święty powiedział, odłączcie mi ich do jakiegoś zadania. Nie tylko dla zboru, ale najpierw dla mnie. Zróbcie to dla mnie, bo ja chcę z nimi mieć do czynienia. Jakich Duch Święty wybierał ludzi? Czytamy Barnaba, Saul, Manaen. Ludzie, którzy już byli zapracowani, którzy mieli coś już do powiedzenia, którzy coś robili. To nie byli ludzie, którzy założyli ręce i czekali, no zobaczymy, gdzie nas Duch Święty poprowadzi. Tylko najpierw się wzięli do roboty. Wiecie, co Jezus powiedział? W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział tak. Posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. A co wyście z nimi zrobili, powiedział Jezus. A wyście ich prześladowali. Nie posyłam do was ludzi nieprzygotowanych. Proroków, mędrców i uczonych. Nie ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, tylko przygotowanych. I tym ludziom jeszcze Bóg obiecał, że będą prześladowani, że wcale im lekko nie będzie. Myślę, że takich ludzi poszukuje Bóg do pracy w Kościele. Przygotowanych, którzy coś chcą robić. Którzy nie czekają, co mam zrobić, tylko mówią, co jeszcze mogę zrobić. Duch Święty wyróżnił tych ludzi, aby przez nich coś zrobić, dokonać jakiegoś dzieła. A więc Duch Święty mówi, odłączcie mi. Byli dla kogoś wybrani. Nie tylko do zadania, ale byli wybrani dla Jezusa, dla Boga. I tak wybieramy też i tu, w naszym środowisku, osoby, które chcą czymś się zająć, by były wybrane dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, by miały serce dla Niego. Ale powiada on też, odłączcie mi ludzi wykwalifikowanych. Ludzi, którzy chcą coś robić, którzy nie będą się dopiero zastanawiali, no jak to wszystko pospinać, ale oni już wiedzą, co zrobić. Wierzę, że i Janusz, gdy zaczynał, chociaż może nie miał wielkiego doświadczenia, wiedział, że go Bóg do tego powołał. Wiem, że Michał przez długie lata się tu wyrastał, tu się wychował i widział, jak może służba wyglądać. I wierzę, że Bóg mówił do jego serca. Odłączeni dla Ducha Świętego i dla dzieła. I to jest właśnie następna rzecz, którą Duch Święty powiedział. Odłączcie do tego dzieła. Nie do jakiejś tam pracy i tak, no co ci przyjdzie do głowy, to będziesz robić. Nie, Duch Święty powiedział, do dzieła, które mam dla nich. Siostro i bracie, kiedy Bóg cię będzie chciał do czegoś wybrać, to ci da dzieło, które wykonasz. Nie będziesz po omacku tak próbował, no spróbuję dzisiaj to, jutro może to, pojutrze jeszcze to, a może wyjdzie, a może się uda. Tylko spójrz, do czego cię Bóg powołał, co ci włożył do serca, co ci w sercu gra, moglibyśmy tak powiedzieć. I spróbuj prosić Boga, Panie, w tym moim uzdolnieniu chcę służyć Tobie. Oni mają pracę do wykonania. Ci tutaj wspomniani mają pracę do wykonania. Ci, o których dziś mówimy też, mieli, mają pracę do wykonania. Janusz nie skończył pracy i nie skończyłeś pracy. Teraz od ciebie będzie zależało, jak będzie dalej wyglądać twoja służba, twoja praca. Jak Duch Święty wybierał? Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem. Pamiętacie, jak były problemy w zborze? Pełnych Ducha Świętego i mądrości. A ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. Tam był problem z Grekami, z Helenistami, z Żydami, bo jedni drugich podejrzewali, że jak dzielili zupką, to Żydzi dostawali większą wkładkę kiełbaski, a heleniści mniejszą. I się zaczął spór. Więc wybierzcie mi ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego, oddani tej sprawie. Nie poświęcaj twojego zasadniczego zadania, by się zająć jakimś drugorzędnym. Jeśli Bóg cię w jakiejś służbie powołał, pełń tę służbę. W uwielbieniu, pełń w uwielbieniu. W graniu, rób to rzetelnie. W kaznodziejstwie, rób to rzetelnie. W liderowaniu, bądź świetnym liderem. To jest moja też zachęta dla przyszłego, czy już właściwie obecnego. Apostołowie przekazali swą służbę ludziom cieszącym się szacunkiem, upoważniając ich do służby, do pracy przez włożenie rąk. To było ważne, by oni nie czuli się chrześcijanami jakby drugiej kategorii, że no dano im tu jakieś pośrednie zadanie. Bo każde zadanie, które wykonujemy dla Pana i w imieniu Pana jest ważne. Kiedy sprzątasz, to jest ważne, bo można pracę wykonać byle ja, albo włożyć całe serce. I to jest służba. I ona może być służbą namaszczoną i błogosławioną. Po czwarte, Duch Święty powiedział, wybierzcie ich, ponieważ to ja ich powołałem. Bóg powołał Pawła i Barnabę. Dawno temu. To nie było powołanie, które miało dopiero miejsce tu, gdy oni się modlili, odprawiali nabożeństwo i okazało się, że nagle olśnienie. O, wiecie co? Paweł i Barnaba będą się do tego dzieła nadawali. To nie było przeczucie, ja myślę, wydaje mi się. Dużo wcześniej Bóg dał im powołanie i ono ciągle było ważne. I kiedy doszli do tego miejsca, okazało się, że to Bóg się nie wycofał z tego powołania. 9 rozdział. Lecz Pan rzekł do niego, idź do Ananiasza, powiedział. Albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. To nie nastąpiło, gdy oni się modlili i trwali przed Bogiem w poście, wtedy wybranie Barnaby i Pawła. Bóg go wybrał dużo wcześniej, powiedział, pokażę mu, na czym polega służba dla mojego królestwa. Idź i powiedz mu, wybrałem ciebie. Dostał prorocze słowo Ananiasz. A później dostał to samo słowo sam zainteresowany. I chcę powiedzieć tutaj ważną rzecz. Czasami przychodzą ludzie do mnie i powiadają, Pan mi powiedział, a zwłaszcza gdy to dotyczy zboru. I nie mogą jednego zrozumieć. A ja powiadam, ale Pan mnie jeszcze nie powiedział. Nie postawiłem siebie tu sam. Bóg mnie tu postawił, to Bóg myślę, że ma mi też coś do powiedzenia. I kiedy Bóg powiedział Ananiaszowi, powiedz Pawłowi, to potem przyszedł do Pawła i też mu powiedział. To jest Boże proroctwo. A on rzekł, Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. To jest dopiero Boże prowadzenie. Ktoś otrzymał natchnione Boże prorocze słowo. Powiada, Bóg go wybrał. A zainteresowany od Boga otrzymuje potwierdzenie. Tak, chcę ciebie poprowadzić. Spotykają się i to tworzy jedną wspaniałą harmonię. Gdy zbór jest żywy, aktywny, rozwijający się, to przecież ktoś musi też temu przewodzić, wyjaśniać, przypominać, określać cele. Ktoś musi je utrzymywać w centrum. Ktoś musi pokazywać ludziom, jak połączyć swoje wysiłki, aby osiągnąć ten wspólny cel. Ktoś musi stawiać wyzwania i inspirować. I Bóg wybiera spośród nas ludzi, którzy są liderami, określonym powołaniom. Jednych stawia, żeby, jednego na razie tu postawił, żeby był pastorem, ale postawił liderów, by byli też tymi osobami, które poprowadzą uwielbienie, młodzież, poprowadzą spotkania modlitewne i tak dalej, i tak dalej. Życie zboru to jest właśnie powoływanie do różnych dziedzin, do nauczania w szkółce. To nie jest tak, że tylko ktoś chce nauczać, no bo lubi dzieci. Tylko musi mieć powołanie. Bóg pokazał Mojżeszowi, który wyrwał się, wyszedł przed szereg i powiedział mu 40 lat. A potem, gdy go wezwał, powiedział mu tak. Nie potrzebuję pięknego krzaka. Nie potrzebuję tylko wybitnie wykształconego człowieka. Ponieważ każdy krzak ja mogę uczynić moim narzędziem. Jeśli mam cię użyć, będę cię używał. Nie ty coś zrobisz dla mnie, ale ja coś zrobię dla ciebie. I wierzę, że Bóg i w tej sytuacji, w jakiej dziś jesteśmy, o której mówimy, w tej zmianie jakby pokoleniowej, Bóg coś mówi. To nie wy zrobicie. To nie wy żeście zrobili. Ja coś zrobię i robię. Dla budowania mojego królestwa. Czasami ludzie mówią, Bóg mnie powołał. A wiecie, że się sami powołali? Nie byli powołani przez Boga? Właściwa kolejność jest taka. Jeśli Bóg powołał, to i Kościół powoła. Bo czasami ludzie się powołują sami, albo Kościół powoła. Ale właściwa kolejność. Bóg, to i Kościół powoła. Nie wierzę, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego obdarowania i powołania, którym Bóg ciebie chce użyć. Prawdą jest jednak i to, że niektórzy udają, że są powołani przez Boga. A kiedy udają, nie ma Bożego prowadzenia. Nie ma Bożego błogosławieństwa. To jest takie powoływanie się. Pan powiedział, jak dzieci chcą podreperować swój autorytet, powiadają, tata powiedział. A tata wcale nie powiedział, ale to dobrze brzmi. Tata powiedział, mówi do swojego młodszego brata. No i brat myśli, czy siostra, no jak tata powiedział, to nie ma wyjścia. Kościół posłuchał kierownictwa Ducha Świętego. Wtedy po odprawieniu postów i modlitw nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. To jest Boży sposób na wysyłanie do służby. Nie, że się sami powołujemy, że nas organizacja powołuje. Do służby powołuje zbór. I zbór wysyła. To zbór nałożył ręce i wysłał. A potem czytamy, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do. Tak, Barnaba i Saul, powołani i oddelegowani przez nałożenie rąk przez zbór, tak naprawdę byli wysłani przez Ducha Świętego. Nie tylko Kościół ich wysłał, ale oni zostali wyprawieni przez Ducha Świętego. Dlaczego to jest takie ważne, że nie tylko zbór, że Duch Święty? Bo wiecie, z czym się zetknęli? Czytajcie dalej ten rozdział. Przyszedł taki mądrala Elimas i zaczął naśladownictwo. I zaczął tak mieszać w głowie prokonsulowi Sergiuszowi, że ten nie wiedział, prawda, nieprawda. Elimas poczuł się zaniepokojony. I wtedy Paweł mu powiedział, synu diabelski, nie bierz się do dzieła, do którego nie masz uprawnień. Byli tacy synowie z Cewy. Wyrwali się, nie byli ani powołani, ani Kościół ich oddelegował i wyganiać chcieli demony. No i demon sobie z nimi porozmawiał nawet. Mówi, kto jest Paweł? Wiem. Kto Jezus? Wiem. A wy to kto? Czyi wysłannicy? I wygarbował im skórę. Już się dowiedzieli, że bez Bożego namaszczenia, bez prowadzenia Ducha Świętego, lepiej niech się nie wybierają do służby, jak nie mają do niej powołania. Bóg nigdy nie pozostawia człowieka bez szansy. Nawet temu Elimasowi Paweł powiedział, będziesz na jakiś czas niewidomy. Jak się opamiętasz, wróci ci wzrok i się opamiętasz, wszystko otwarte przed tobą. I Sergiusz zobaczył, że dzieją się rzeczy dziwne. Jest napisane, uwierzył, dlatego że to było prowadzenie Ducha Świętego. Wysłani przez Ducha Świętego. Gdyby nie byli wysłani, oni by stanęli i powiedzieli, no ale co z tym fantem zrobić? Modlić się, wyganiać, pogonić, powiedzieć mu coś, nie powiedzieć. Czasami nie wiemy, co zrobić. Wyobrażam sobie tę sytuację prokonsula. Per analogia, jak było w domu Korneliusza. Myślę, że Sergiusz zawołał całą rodzinę i podzielił się tym, co widział, co przeżył, czego doświadczył. Czasami sobie zadaję pytanie, szkoda, że więcej nie napisali o tym, co się działo później. Co działo się z Symeonem? Nie ciekawi was, gdy odśpiewał ten hymn Nunc Dimittis? Oto, Panie, puszczasz swego sługę, bo widziałem zbawienie. I nagle Biblia się urywa w tym miejscu. Chciałbym wiedzieć, co się działo z życiem Symeona dalej. Jak ono wyglądało? Takie wielkie doświadczenie. Niesamowite. I nic nie wiemy. Biblia milczy. Bóg miał plan ratowania pewnych przywódców, by nie mówiono, że wiara jest tylko dla prostaków. Bóg powoływał też wybitne postaci, aby one mogły dać świadectwo innym. To w Kościele też będzie akcentowane i cieszę się, że na to zwrócono uwagę. Żeby nie koncentrować się tylko na bezdomnych, na patologii, ale zbawienia potrzebują bardzo inteligentni ludzie. Myślicie, że są mniej grzeszni? Prokuratorzy, sędziowie, biznesmeni, doktorzy filozofii jeszcze tam z tytułami dr, pr, fr, mgr i jeszcze inne. Myślicie, że są mniej grzeszni? To są dopiero grzesznicy często. Oni bardziej potrzebują Boga niż może ten, który już dna zaczyna dotykać. Bo on jeszcze czasami może zada sobie pytanie, co dalej, czy jeszcze coś jest. Bóg jest różnoraki i niesamowity w swoim działaniu. Chciałbym wiedzieć, co zrobił Bartymeusz, gdy odzyskał wzrok. Ten ślepy Bartymeusz. I chciałbym wiedzieć, jak się potoczyło jego życie, gdy spotkał Jezusa Chrystusa, odzyskał wzrok. I Ewangelia tu zamyka nam informację całą. Nie ciekawi was, co się dalej zdarzyło? Chciałbym wiedzieć, czy Elimas nawrócił się w końcu, czy nie. Decyzja kosztuje, ale to jest jedyna droga ratunku. Przyjść do Boga, nawrócić się, stanąć po Jego stronie i mieć prowadzenie Ducha Świętego. Elimas miał czas do przemyślenia. I tu moje pytanie. Czy wszyscy wiemy, ile mamy czasu? Ile mamy jeszcze czasu? Czy zdążymy coś uporządkować? Czy wiesz, ile masz czasu? Czy masz pewność, że masz jeszcze czas, żeby coś zrobić, coś uporządkować? Za tydzień to zrobię. A nie wiesz. Nie wiesz, czy za tydzień. Słuchajcie wiadomości radiowych. Codziennie giną ludzie. Myśleli, że mają jeszcze czas. Mamy dziś taką szczególną okoliczność. Zmiana chrześcijańskiej warty. Dla nich nie było innego czasu. To jest teraz ten czas, aby podjąć służbę, aby ją kontynuować i realizować. Ktoś może pomyśleć, no ale to dzisiejsze nabożeństwo przecież nie jest takie ważne, to nie zmiana pastora. O, jakby była zmiana pastora, to by było atrakcyjnie. A skąd wiecie, że wśród tych młodych ludzi, którzy są przez tych liderów też prowadzeni, ewangelizowani i razem gdzieś przebywają w środowisku ewangelikalnym, nie są to potencjalni pastorzy zborów, potencjalni przywódcy? Jakkolwiek byłby mały zakres ich liderowania, to są wybierani przez Boga, aby być prowadzonymi. Duch Święty też myślami tu okazał swoją łaskę i prowadzenie. Jeśli dziś nie wyślemy właściwych sygnałów sobie i tym młodym ludziom, to jutro będziemy mieć kłopoty z ich nieodpowiedzialnością. Owszem, niesie to obowiązki i przywileje. I wiecie, co jest najgorszą rzeczą w liderstwie? Janusz może już wie, a Michał się dowie. Jedną z najgorszych rzeczy w liderowaniu jest to, co ludzie wymyślą na wasz temat. I nie będziecie mogli spać. I będzie wam ciężko to przeżyć. Dobry przywódca nie musi mówić ludziom, że ma autorytet. Jeśli jesteś autorytetem, ludzie to zobaczą. A jeśli nie, to i tak będą wiedzieć. Bóg powołał was do problemów. I każdego z nas powołał do problemów, nie do programów. Nie programy są najważniejsze. Rozwiązać problem z Bogiem i w Duchu Świętym. A co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Myślę, że część tego wersetu zrealizowała się w życiu Janusza. Co usłyszałeś? Przekaż to ludziom godnym zaufania. To Janusz przekonywał mnie, że Michał jest godny zaufania. Ja czasami myślałem sobie, no taki, przepraszam Michał za to słowo i proszę mi wybaczyć, taki sowizdrzał, taki Muppet Show. Ale Janusz mówił, on się nada. On z nim więcej był niż ja. Co usłyszałeś, to przekaż ludziom godnym zaufania. Chcę wierzyć, że przekazujemy to komuś, kto jest godny zaufania. I wierzę, że tego zaufania nie zawiedzie Michał, a Janusz mojego zaufania w dalszej służbie. Czy się nie zdarzają wpadki? No pewno, że tak. Ileż to już osób promowałem i taki byłem szczęśliwy i zawiedli zaufanie. Ale to dzięki takiej służbie, której się poddajemy pod namaszczeniem Ducha Świętego, dojrzewają ludzie. I możemy powiedzieć, teraz ty jesteś gotowy uczyć innych. Na tym właśnie polega praca i służba w zborze. I radość tej służby w zborze, gdy widzimy, jak inni dojrzewają, rosną, by przejąć pewne zadania z tą nadzieją, że jeszcze większą kiedyś przejmą odpowiedzialnością. Czy nie ma problemów? Pewno, że są problemy. Czytajcie, apostołowie między sobą już się sprzeczali. Powstał spór między nimi. Który z nich ma uchodzić za największego? I Pan Jezus musiał im kręgosłupy wyprostować. Nie różnili się apostołowie od ludzi współczesnych. Nas kusi to tak o jeden milimetr być wyżej. No bo ja. Ale może to nie jest tak. Dobrze jest usłyszeć, to dobra praca, którą wykonałeś. Lubimy aplauz na stojąco, prawda? Ale my, ludzie wierzący, też lubimy taki aplauz. Jesteś najlepszy, dziękujemy. Ale jeśli ktoś naprawdę jest najlepszy, to dlaczego nie podziękować? Dlaczego nie powiedzieć, że Bóg użył cię i prowadził? I chcę jeszcze coś ważnego powiedzieć. To dla następnych też przyszłościowo. Warto jest czekać. Warto nie wyrywać się, nie wybiegać przed szereg. Bo jest to wielką radością, gdy ci powierzą odpowiedzialne zadanie. Nie musisz się wtedy czuć jak złodziej, który ukradł błogosławieństwo. Ale dali ci służbę, powierzyli, dojrzeli, Duch Święty poprowadził. Współczesne życie dzisiaj szybko przemija. Młode pokolenie, wiecie, jakim pasem się porusza? Pasem najszybszego ruchu. Oni bardzo szybko podróżują. My starsi, ja na przykład lubię już prawym pasem jechać, bliżej nawet tam tego pobocza. A tu śmigają tacy rozpędzeni, bo oni lubią ten pas szybkiego ruchu. Wszystko chcą szybko osiągnąć. Niektórzy osiągają, niektórzy nie docierają do celu. Warto czekać i mieć tę satysfakcję, że byłem wierny, że słuchałem i zaufano mi. To jest moje słowo do Michała. Warto było czekać. Może gdybyś miał 17 lat, też mógłbyś już zacząć prowadzić. Ale jakie byłyby tego efekty? Dziś, myślę, masz inną optykę, inne spojrzenie. Inaczej to widzisz. Każdy następny, który może już myśli, że też mógłby się do jakiegoś dzieła nadawać, módl się, proś Boga i czekaj, miej cierpliwość. Bóg to uhonoruje. Gdyby nie to, że ludzie byli cierpliwi i czekali, aż Bóg to uhonorował, nie znalibyśmy ani Abrahama, ani Józefa, ani Eliasza, nie znalibyśmy Reinharda Bonke, nie znalibyśmy Billy Grahama. To nie byli ludzie, którzy się wyrywali. Nie znalibyśmy Wesleya. Oni czekali, aż Bóg ich wypchnął, a ludzie zobaczyli to powołanie. Dziękuję Bogu za zwykłych ludzi, których Bóg powołuje do niezwykłych zadań. I że ma w swoim planie takich ludzi. Wy, bracia, w tym planie macie swoje miejsce. Jeden zakończył pewną służbę, drugi ją zaczyna. Mieć powołanie i odpowiedzieć to ważne elementy życia każdego chrześcijanina. Tak było z Izajaszem, z Jeremiaszem, tak było z Pawłem. Te uwagi dotyczą każdego z nas, bośmy się zdecydowali być wierzącymi, a to wielkie wyzwanie. Nie zawieść Jezusa Chrystusa, nie zawieść Ducha Świętego. Zdecydowaliśmy się być wierzącymi i inni będą na nas patrzeć i mówić: dziwne pokolenie. Ale od tej decyzji jak wiele zależy, jak wielu ludzi zostało ubłogosławionych Twoją modlitwą, Twoim wsparciem, Twoim dobrym słowem. Kontynuuj to, rób to i trwaj w Bogu Wszechmogącym. Odłączcie mi, to znaczy Duchowi Świętemu, do dzieła. Każdy może się podjąć dzieła, do którego go Bóg powołuje. Ja ich powołałem. Nie powołujcie się sami. Nie kreujcie się sami. Czekajcie na Boże powołanie. A potem niech zbór, kiedy zobaczy to powołanie, włoży ręce, modli się. Przez swoich przedstawicieli włoży ręce, ale wszyscy możemy się modlić i błogosławić i oczekiwać błogosławionych rezultatów. I to teraz